Wyobraź sobie, że jesteś w Warszawie na konferencji, na której tak naprawdę nie chciałeś być. Dałeś się namówić tylko dlatego, że miał tam być z tobą kolega, który obiecał, że przedstawi cię kilku potencjalnym dużym klientom. Niestety w ostatniej chwili kolega zadzwonił, że się rozchorował i nie dojedzie. Przyjeżdżasz na miejsce, odbierasz swój identyfikator, wchodzisz na salę, rozglądasz się, ludzi powoli przybywa, ale niestety nie widać wśród tych ludzi nikogo znajomego, a ty nie czujesz się na siłach, żeby samemu podchodzić do obcych i ich zagadywać, to nie w twoim stylu. Gdyby świat składał się z samych takich osób jak ty, to pewnie ludzkość dawno by wyginęła. Więc nalewasz sobie kawę, stajesz pod ścianą i czujesz, że to będzie bardzo długi i bardzo zmarnowany dzień. Nagle podchodzi do ciebie człowiek, którego od razu rozpoznajesz. Ten człowiek to numer jeden na liście osób, które chciałeś tutaj poznać. Tyle, że to kolega miał cię przedstawić i o tobie opowiadać. Gość patrzy na ciebie, przedstawia się i pyta, czym się zajmujesz. Co odpowiedzieć, żeby go zainteresować? Słuchaj dalej.
Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski.
To jest odcinek numer 331. Możesz go posłuchać w każdej dobrej aplikacji podcastowej i w paru gorszych też. Zobaczyć na YouTubie, na kanale Mała Wielka Firma albo przeczytać na maławielkafirma.pl. Najlepszy sposób, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami, to zapisanie się do klubu Małej Wielkiej Firmy pod adresem maławielkafirma.pl/rejestracja. W tym klubie jest już ponad 15 tysięcy osób i masz tam dostęp, bezpłatny dostęp dodajmy, do dziesiątków materiałów dla przedsiębiorców, które pomagają przełożyć wiedzę na konkretne działania. Zapraszam, zapisz się teraz pod adresem maławielkafirma.pl/rejestracja. To pierwszy odcinek po wakacjach, a to oznacza, że poza rozmową z gościem pojawi się w tym odcinku recenzja książki, natomiast jedno po tych wakacjach się nie zmienia, to znaczy nowe odcinki Małej Wielkiej Firmy będą się teraz pojawiać co dwa tygodnie, przynajmniej do końca 2020 roku, a co dalej zobaczymy. Tyle informacji porządkowych, ruszamy z głównym tematem, czyli jak ciekawie opowiadać o sobie. Moim rozmówcą jest dziś człowiek, którego zwykle łatwiej złapać poza domem niż w domu, bo ciągle gdzieś szkoli, konsultuje albo występuje na konferencjach, ale tak się złożyło, że spotkał na swojej drodze człowieka chorego na COVID-19 i musiał zamknąć się w domu na kwarantannie. Dzięki temu go dorwałem. Kto to taki? Paweł Tkaczyk. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, Marku.
Chciałem z tobą porozmawiać dzisiaj o tym, jak opowiadać o sobie, żeby nie zanudzić innych, dlatego że o ile my sami jesteśmy zainteresowani dość mocno własną osobą, o ile nasza mama może być tym zainteresowana, to inni ludzie niekoniecznie, a są takie sytuacje w życiu, kiedy chcemy i potrzebujemy tych ludzi sobą zainteresować. I pomijając takie sytuacje jak randka na przykład, albo jeszcze jakieś inne sytuacje prywatne, to skupmy się bardziej na tych zawodowych, czyli kiedy chcemy na przykład pozyskać klienta albo jakiegoś partnera biznesowego, jesteśmy na spotkaniu networkingowym i próbujemy kogoś zainteresować tym, co robimy zawodowo, jakim jesteśmy człowiekiem w kontekście właśnie zawodowym. I wydaje mi się, że dość powszechny problem polega na tym, że albo jesteśmy tak wychowani, żeby po prostu być skromni i się za bardzo nie przechwalać, albo jest drugi biegun i jak zaczynamy mówić o sobie, to wszyscy myślą, o Jezu, niech on już skończy, bo to jakiś taki samochwała. Więc jak znaleźć taki złoty środek i czy w ogóle trzeba go szukać?
To czekaj, to ja zacznę od kontekstu randki, okay, który tak zrzuciłeś po prostu i tak dalej. Opowiem ci o jednym bardzo fajnym przypadku. Jest sobie firma software'owa, czyli zatrudnia programistów. Programiści z jednej strony, tak się mówi, to jest stereotyp pewnego rodzaju, także mają problem w kontaktach ze światem zewnętrznym. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że robią rzeczy, o których nikt nie rozumie.
To prawda.
Nie? Czyli wiesz, jarają się kompilatorami jakby jądra i różne inne takie cudawianki.
Mają swój świat.
Mają swój świat. I teraz jedna firma software'owa w ramach takiej cudownej akcji employer brandingowej zrobiła coś takiego, że programistom swoim przygotowała specjalne kartki, na których było napisane, co oni robią, czym się zajmują, ale w taki sposób, żeby to było naprawdę, naprawdę interesujące. Te kartki właściwie były przygotowane dla dwóch kontekstów. Czyli z jednej strony to amerykańska firma. Aha. Jedziesz do domu na święto dziękczynienia, No i wiesz, twoja babcia cię pyta, co robisz, a ty mówisz, optymalizuję zapytania w SQL-u, nie? A babcia mówi, no.
Zajmij się czymś porządnym.
Kiedy znajdziesz prawdziwą pracę, nie? A z drugiej strony, na potrzeby randki właśnie, czyli dziewczyna cię na pierwszej randce pyta, co ty właściwie robisz i znowu optymalizuje zapytanie w SQL-u, nie? Jeśli to jest speed date, słyszysz next, nie? Więc to. I to, co oni zrobili, to właśnie nie zrobili tam zapytania w SQL-u, tylko tam było coś takiego, że nie wiem, jak wyciągasz pieniądze z bankomatu, to ja piszę oprogramowanie, które zawsze pilnuje, żeby to była właściwa liczba banknotów. Nie? I wtedy ludzie mówią, wow. I opowiadam to właśnie dlatego, że w opowieści o sobie, wbrew pozorom, nie chodzi o mnie. Jak opowiadam o sobie, to nadal powinienem opowiadać o kimś, no bo zobacz, w tym zdaniu o wyciąganiu pieniędzy z bankomatu jest o tobie. Nie?
Tak.
Jak ty wyciągasz pieniądze z bankomatu, to ja jestem tym gościem, który pisze oprogramowanie, które odlicza właściwą liczbę banknotów i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza lekcja, zasada, czy cokolwiek innego, to jest to, że opowiadanie o sobie wydaje się łatwe, dlatego, że to jest iluzja. Mhm. Dlatego, że my dla nas, tak jak powiedziałeś, jesteśmy dużo bardziej interesującymi osobami niż dla reszty świata i my lubimy słuchać o sobie, o swoich dokonaniach i tak dalej, nie? Również jak my o tym mówimy. Natomiast reszta świata niekoniecznie. Mhm. I jak zrezygnujemy z tej części ja i zastanowimy się, w czym ja ci mogę pomóc, tak? W czym ja jestem użyteczny dla ciebie, albo ewentualnie nawet nie aż tak bardzo, tylko odniesiemy się do tych doświadczeń, które ludzie mają, to w tym momencie jest dużo, dużo lepiej tego słuchać. Mhm.
Dobrze, tylko jeżeli odniesiemy się do doświadczeń, które ludzie mają, to nie zawsze te doświadczenia i tak będą takie przekładalne na życie mojego rozmówcy. No bo jeżeli ja, wiesz, jestem trybikiem w machinie jakiejś korporacji na przykład, to moja indywidualna praca może polegać na tym, że ja, wiesz, przekładam papierki. No i oczywiście można tutaj iść jakąś taką analogię, że ja tutaj nie układam cegieł jedna na drugiej, tylko buduję katedrę, ale czy to nie jest trochę nadużycie? Czy ja mogę sobie przypisywać zasługi na przykład mojej organizacji albo innych ludzi, którzy są razem ze mną w zespole?
Znaczy, dwie rzeczy. Po pierwsze, cel komunikacji. To znaczy, że znowu, kontekst randki jest dużo fajniejszy do wytłumaczenia, tak? Bo w kontekście randki ty dokładnie wiesz, czego chcesz. Nie? Czyli chcesz zrobić dobre wrażenie na tej osobie po drugiej stronie. Teraz komunikację można podzielić na dwie kategorie. Działa albo nie działa. I to jest wszystko. Tak? No bo te rozważania, które ty masz, czy ja powinienem kłamać, czy nie powinienem kłamać. To są rozważania, wiesz, etyczno-moralno-filozoficzne. Aha. Możemy oczywiście się w nie zagłębiać, jeśli bardzo chcesz, natomiast ja jestem gościem od komunikacji, więc ja się na tym nie znam. To z kim innym będziesz musiał pogadać. I to działa, tak? To czy jeśli zrobisz dobre wrażenie, to zadziała. To samo jest w rozmowie o pracy, czy cokolwiek innego. I teraz oczywiście, że kłamstwo ma krótkie nogi. Oczywiście, że nie możesz przypisywać sobie zasług, których nie masz, natomiast prawda jest taka, że układając te cegły, naprawdę budujesz katedrę. To jest kwestia tylko i wyłącznie z jednej strony twojego własnego punktu widzenia, czyli przekonania siebie, że właśnie nie powinienem mówić o cegłach, tylko o katedrze, a z drugiej strony znalezienia takiego punktu widzenia, że wiesz, pomyślenie, że tego rozmówcy naprawdę nie interesują te cegły. On ma gdzieś, bo tu jest jeszcze kolejna rzecz, czyli klątwa wiedzy. Do niej będziemy właściwie, zakładam, że gdzieś tam dojdziemy, ale problem z mówieniem o sobie też polega na tym, że my jesteśmy tymi gośćmi, którym pierwszym nudzi się tłumaczenie podstaw. Mhm. No bo myśmy to słyszeli, wiesz, pierdyliard razy, nie? Więc co robisz? Buduję katedrę, nie? I tak, wiesz, w Barcelonie tam ponad 100 lat, nie? Buduję katedrę. Natomiast my już przestaliśmy na to patrzeć jak na katedrę, tylko zaczęliśmy patrzeć na to, że my, wiesz, opracowaliśmy nową technikę układania cegieł. I tak, tylko że problem polega na tym, że nowa technika układania cegieł jest fascynująca dla mnie i innych gości, którzy pewnie tyle samo czasu spędzili nad układaniem tych cegieł, ale jednak ludzie z zewnątrz nadal chcą słuchać o tej katedrze, bo oni tego nigdy nie słyszeli. Więc tutaj ja zawsze mówię, że marki buduje się konsekwencją. A konsekwencja to jest powtarzanie do znudzenia, do wyżygu właściwie tych samych rzeczy, które no, działają i chcesz, żeby działały dalej.
No dobrze, ale jeżeli ja mam do czynienia właśnie z laikiem, powiedzmy, że w sytuacji randki, kiedy tam człowiek z IT spotyka człowieka nie z IT, to, to może być tak, że temu drugiemu trzeba to wyjaśnić w taki bardzo obrazowy sposób. Ale jeżeli ja prowadzę rozmowę z klientem, który trochę się jednak zna na tym, co ja robię, albo kiedy prowadzę rozmowę z potencjalnym partnerem biznesowym, który siedzi w tej branży lata, no to ja mu nie powiem, buduję katedrę, bo jego właśnie interesuje konkret.
Tylko, że katedra jest konkretem.
Okej, ale on chce wiedzieć, co, jaka jest dokładnie moja rola, jaki jest mój wkład w budowę tej katedry.
I teraz ja przyjmuję takie założenie, że im więcej człowiek wie na temat jakby tych właśnie delikatnych, znaczy tych dokładnych rzeczy związanych z budową katedry, tym bardziej jest w stanie docenić tę gadkę o budowie cegieł. Tylko, że nie możesz tego zakładać, tylko zawsze zaczynasz od katedry i zjeżdżasz tak naprawdę do tego poziomu cegieł i dopiero potem mówisz, wynalazłem świetną metodę kładzenia cegieł, która zmniejsza czas potrzebny na, nie wiem, wyschnięcie tego tam spoiwa pomiędzy nimi o 30%.
Dobra.
I jakbyś to powiedział obcej osobie, to ona by powiedziała, no w ogóle jakby mnie to nie kręci. A koleś, który się zna na kładzeniu cegieł, on słyszy i mówi,
Okej, to wydaje mi się, że przykład z katedrą to jest taki trochę odjechany, ale gdybyśmy wzięli taki przykład realny z życia. Ja wydaję czasopismo adresowane do właścicieli sklepów z artykułami dla dzieci i zabawkami i z tego czasopisma oni się dowiadują, jakie nowe produkty pojawiają się na rynku.
No na przykład.
To jest dość długie zdanie i podejrzewam, że nie jedna osoba w połowie może już zasnąć. Jak, wiesz, gdzie tutaj szukać tej katedry, gdzie tutaj szukać czegoś, co się przekłada na życie mojego rozmówcy?
Szukać w tak zwanych uniwersalnych motywacjach. To znaczy, że oczywiście, że jedna z takich uniwersalnych motywacji to jest zarabianie pieniędzy, tak? Czyli możesz powiedzieć zamiast tam, że mogą sprawdzać nowe produkty, to jeśli wchodzisz w branżę dziecięcą, to jestem tym gościem, który umożliwia ci zarabianie lepiej, ale ja mam coś lepszego. W tym twoim czasopiśmie jest ten indeks, nie wiem, co się nazywa indeks, czy katalog RAPEX, uwielbiam te nazwy po prostu, tak. Absolutnie, bo to brzmi jak gwałt. Nie?
Znaczy powiem ci, że to jest też, znaczy to samo słowo jest używane do jakiegoś takiego zabezpieczenia przed gwałtem, czy coś takiego, nawet jak się to wygoogla, to ten. Natomiast my tego używamy, to jest taki unijny system, do którego organy nadzoru rynku poszczególnych krajów członkowskich zgłaszają produkty znalezione w handlu, które nie spełniają norm bezpieczeństwa.
To czekaj, to ja opowiem, bo jakby ty mówisz o tym nudno.
Proszę bardzo.
Bo się na tym znasz. Nie, ale generalnie właśnie założenie jest takie, że każdy, kto jest zainteresowany życiem i zdrowiem swojego dziecka, może w tej gazecie znaleźć indeks niebezpiecznych produktów.
Okej. Okay. Znaczy my to już robimy w newsletterze, nie w gazecie. Kiedyś robiliśmy to w gazecie rzeczywiście, no ale, ale okej. Okay.
Rujnujesz nam randkę. Bo ja, wiesz, z góry, nie? A ty mówisz, nie, to nie jest takie fajne, nie, to wcale nie jest takie fajne, także nie tędy drogę.
Okay.
Tak? Czy matka może sprawdzić, czy jej dziecko się nie udławi jakimś klockiem? Może, nie? Więc ratujesz życie dzieciom? Ratujesz.
Okay.
Więc, no, a ty mówisz, nie, to wcale nie jest takie.
No dobra, to wiesz co, odwołam się do mojego ulubionego przykładu, czyli do stron internetowych. Jeżeli robię strony internetowe, no to miałbym tu małą powódź, bo sobie potrąciłem szklankę. Jeżeli robię strony internetowe, no to jak ja zbawiam świat, no?
Nie, no nie zbawiasz świata całego, natomiast dzięki tobie ludzie na przykład rozkręcają swoje biznesy szybciej. Co nie? Jakby to jest coś, co możesz powiedzieć. Akurat strony internetowe to jest taki temat, gdzie powinniśmy zejść jeszcze jakby krok głębiej, czyli zakładam, że wszyscy rozumieją strony internetowe, więc my nie musimy się zajmować znowu tym zagadnieniem katedra, cegły czy cokolwiek innego, strony internetowe, bo ludzie rozumieją, co to są strony internetowe. Natomiast nie rozumieją znaczenia stron internetowych. I tego szukasz tak naprawdę. Tak, to znaczy, że szukasz różnicy między dobrą stroną internetową a złą stroną internetową. I znowu, gdybym rozmawiał z kimś, czy w kontekście randki, czy jakby sprzedawania, czy czegokolwiek innego, zacząłbym od doświadczenia tej drugiej osoby. Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz szlak cię trafiał, bo nie mogłeś wypełnić formularza na stronie internetowej, bo coś tam się nie wyświetlało, nie klikało, nie i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem tym gościem, który upewnia się, że właściciele biznesów ich klienci mają takie doświadczenie. Mm-hmm. I jestem tym gościem, który, wiesz, też mogę jakby Don Quixoterię taką trochę uprawiać, także ratuję internet. Ale nie, generalnie chodzi o to, że w momencie, zobacz, kiedy zacząłem od twojego doświadczenia, powiedziałem, wyobraź sobie, że... I to jest doświadczenie krótkie, proste, tak, ze stroną internetową, która nie działała, a ja jestem tym gościem, który robi tak, żeby działała i żeby ludzie nie mieli tego rodzaju problemów, to ja mówię, ej stary, jesteś ważny, bo się pojawiłeś w moim życiu. Tak, gdybyś był w moim życiu 2 dni temu, kiedy się wkurzałem na ten formularz, to moje życie byłoby lepsze. A to o to chodzi.
To weźmy teraz taką sytuację, w której ja rzeczywiście znalazłem sobie ten taki koncept, którym trafiam do ludzi, którzy nie znają mojej branży i jestem w stanie im pokazać, że robię rzeczy ważne, które mają wpływ na ich życie najlepiej albo życie innych ludzi podobnych do nich. Ale jeżeli ja przedstawię się tylko jako takiego gościa, który wjeżdża na białym koniu i podbija świat, no to będzie trochę takie miałkie, to będzie takie samochwalstwo. I teraz właśnie jak tego uniknąć, to znaczy jak powiedzieć o swoich sukcesach, jak powiedzieć o swoich zaletach, ale tak, żeby nie brzmiało to jak wyłącznie samochwalstwo.
Nie wiem, skąd w tobie ten problem, w sensie takim, że co jest, jaki jest cel?
Wiesz co, cel jest taki, żeby...
Cel jest taki, mam się pochwalić, bo to o to chodzi, tak? Że jeśli powiedzieć o sobie coś dobrego, żebyś ty powiedział wow. Nie? I to jakby z definicji jest pochwalenie się. Mm-hmm. A teraz ty wprowadzasz do tego ten element, jak się pochwalić bez chwalenia się. Po co?
Okej, bo jeżeli wychodzimy poza to pierwsze zdanie czy kilka zdań, to jeżeli ja będę się tylko chwalił, to prawdopodobnie mój rozmówca uzna, że ma do czynienia z bucem po prostu. Z gościem, który uważa, że jest najlepszy na świecie i tyle. Więc zastanawiam się, jak powiedzieć, jak z jednej strony oczywiście wypaść dobrze, ale też zaciekawić, żeby ten mój rozmówca mi nie odpłynął i nie uznał mnie za gościa, który, wiesz, patrzy tylko na czubek własnego nosa.
To czekaj, to dwie rzeczy, bo ja przyjąłem założenie, że chwaląc się, ty odpowiadasz na pytanie.
Okej.
Czy, wiesz, bo to nie jest tak, że ja wchodzę do pokoju i mówię, hej, ratuję internet przed złym i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ja przyjmuję założenie, że rzeczywiście ktoś cię zapytał, czym się zajmujesz i ty wtedy odpowiadasz na pytanie. Czy jakby masz ten taki minimalny kawałek, że masz minimalny kawałek uwagi, którego nie chcesz zmarnować. Natomiast masz absolutnie rację, że nie mogę wejść do pokoju i powiedzieć, jestem tym gościem, który ratuje, nie? I tutaj jakby znowu włącza się z jednej strony słuchanie, to znaczy ja uważam, że w chwaleniu się jedną z najważniejszych umiejętności jest słuchanie, bo tak jak ci powiedziałem, żeby to zadziałało, musisz się włączyć w życie twojego klienta. I teraz jak masz opracowaną stałą gadkę, teoretycznie dla wszystkich, i nie słuchasz w ogóle, no to szansa na to, że trafisz w doświadczenie swojego klienta, bardzo niewielka. Natomiast w momencie, kiedy, wiesz, wchodzisz do pokoju, zamykasz się i słuchasz na samym początku i goście mówią, wypełniałem formularz 2 dni temu i coś mi tam nie działało i potem jakby dochodzi do ciebie w tym kręgu całym biznesowym czy cokolwiek innego, tak? Co ty robisz? I ty mówisz, ten koleś opowiadał o formularzu, który nie działał. Ja jestem tym gościem, który pilnuje, żeby formularze zawsze działały. Tak, mnie zabrakło w tym doświadczeniu. Więc tu masz rację, że jakby chwalenie nie, ale w momencie, kiedy ludzie cię pytają, to takie nastawienie, że właściwie nie powinienem się chwalić, nie.
Masz... Znaczy, żeby było jasne, jeżeli pytają, to ja oczywiście im odpowiadam i mówię o sobie jak najlepiej. Tylko podejrzewam, że jeżeli ja im powiem, że tam zbawiam internet albo ratuję dzieci przed zadławieniem, to będzie dopiero początek rozmowy, bo oni zaczną dopytywać, ale jak to? Albo jeżeli to jest sytuacja właśnie rozmowy kwalifikacyjnej, czy taka, w której ktoś chce, żebyśmy mu opowiedzieli więcej o sobie, jadąc wyłącznie tym, że wiesz, ja mogę powiedzieć, mogę zacząć wyliczać swoje zalety i osiągnięcia, tyle, że wydaje mi się, że to może być właśnie odebrane, wiesz, jeżeli będę to robił poza tym pierwszym zdaniem i będę tylko i wyłącznie się przechwalał, to może to być odebrane tak właśnie trochę nie najlepiej.
Znaczy, ja nadal nie rozumiem tego. Znaczy, mniej więcej łapię, o co ci chodzi, ale potem podałeś kontekst rozmowy kwalifikacyjnej. Aha. I teraz na rozmowie kwalifikacyjnej wyobrażam sobie, że jest człowiek po drugiej stronie, który mówi, no proszę nam teraz opowiedzieć o sobie.
No dokładnie.
I oni oczekują tej litanii, tak? Więc jeśli ty znowu w tym miejscu decydujesz się, że jednak będziesz się powstrzymywał, aha, to kiedy? Nie? Kiedy będziesz o sobie opowiadał? Więc rozumiem to samochwalstwo, rozumiem ten koncept człowieka, który wchodzi na imprezę i właściwie od samego początku nawala, wiesz, o tym, jaki on nie jest wspaniały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi twoja kolej, nie powstrzymujesz się. Mm-hmm. To jest twój moment.
Dobra. Czytałem u ciebie na blogu coś takiego, że kiedy człowiek właśnie, dlatego też dopytuję o to samochwalstwo, bo kiedy ktoś jedzie taką litanią, to, znaczy inaczej, dużo bardziej doceniamy człowieka za jego starania niż za jego osiągnięcia. Więc tak, jeżeli ktoś tylko i wyłącznie się chwali, to będzie ta jego opowieść mniej ciekawa niż kogoś, kto opowie o tym, jak zmagał się z trudnościami na drodze do tego swojego sukcesu.
Tak. Więc to jest zupełnie inna rzecz. No.
Okej, no w takim razie, kiedy to zmaganie się z trudnościami, kiedy taka opowieść może nam się przydać?
Znaczy, znowu, to być może moja klątwa wiedzy, ja przyjąłem założenie, że chwalenie się jest zrobione zgodnie z tą regułą, o której będziemy mówić za chwilę. No bo to właśnie, bo to nie jest tak, że wiesz, wchodzisz i nawalasz, jaki to nie jesteś wspaniały, bo to nie o to chodzi. To, co powiedziałeś. Jedna z reguł storytellingu Pixara mówi, podziwiamy bohatera za to, że się stara, dużo bardziej niż za to, że mu się udało. Podziwiamy bohatera za to, że się wspinał na wysoką górę, bardziej niż że wszedł na niską. Nie? Czyli im bardziej pokażemy ten niski poziom, z którego zaczynaliśmy, im bardziej pokażemy, że nie nadawaliśmy się do tej wspinaczki w ogóle, tym bardziej ludzie będą nas doceniali za to, że weszliśmy na szczyt, nawet niższy szczyt, ale wiesz, no myśmy się nie nadawali do wspinaczki. Nie mieliśmy sprzętu czy czegokolwiek innego. Więc to jest problem, właśnie o tym pisałem dzisiaj w ramach jakby promocji tego, co dzisiaj robimy w artykule na blogu. Pisałem o tym, że my mamy taką przypadłość, jeśli już się chwalimy, do takiego chwalenia się prostą ścieżką. Mhm. Czyli zostałem zatrudniony jako handlowiec z zamiarem, znaczy z założeniem takim, że zwiększę obroty firmy o 20%, i pół roku później obroty firmy były większe o 20%. Dupa nie opowieść. Znaczy, nie wiem, czy mogę tak mówić, bo jest 19:30, może dzieci nas jeszcze oglądają, ale brzydka opowieść.
Okej, no to jak ją opowiedzieć lepiej?
Lepiej oznacza, że my musimy wybudować różnicę między celem, który, czekaj, bo na kamerce będzie z tej strony, między celem, który mamy, a bohaterem, bo jakby większość opowieści o życiu jest nudna, dlatego że życie stawia przed nami zadania, które są właściwie na naszym poziomie kompetencji. Jeśli ja jestem, wiesz, księgowym, no to przychodzi do mnie szef i mówi, proszę wystawić fakturę. Tak. Jeśli ja jestem handlowcem, to przychodzi do mnie szef i mówi, proszę iść na spotkanie handlowe. Ja jak jestem kucharzem, to przychodzi szef i mówi, gotuj, stary. Natomiast zobacz, wyobraź sobie, co się dzieje, kiedy ja jestem kucharzem, a szef mówi, wystaw fakturę. I ty zaczynasz śledzić moje poczynania, bo mówisz, no, ciekawe, jak sobie z tym poradzisz, nie? I jakby to budowanie tej różnicy pomiędzy bohaterem, czyli my z jednej strony możemy obniżyć wartość bohatera, czyli powiedzieć na przykład, że okej, miałem trudne zadanie, ale nikt mi nie dał narzędzi do tego. Właściwie przyszedłem do firmy zwiększać sprzedaż, która w ogóle nie miała działu sprzedaży. Przyszedłem do firmy, gdzie nie było procedur. Przyszedłem do firmy, gdzie nie było Excela, były liczydła tylko, tak? I tak dalej, jakieś takie rzeczy, nie? I teraz w tym momencie, jeśli ty zwiększasz sprzedaż o 20%, to zaczyna być jakby dużo większym osiągnięciem, dużo bardziej podziwianym. Więc z jednej strony mamy tak naprawdę tę rzecz, gdzie obniżamy wartość bohatera przez środowisko, czy przez... Możemy mówić o swoich słabościach. To też jest fajne, tak? Mhm. Opowiedzenie, bo wiesz, opowieść jest dobra w momencie, kiedy jest wiarygodna. Jeśli ja wchodzę jako, wiesz, taki super bohater, który nie ma ani jednej wady, kule się od niego odbijają i ten, spoko, może i zwiększyłem tę sprzedaż, ale to jest mało wiarygodne, dlatego że ja jako bohater bez wad też jestem mało wiarygodny. Mhm. Nie? Natomiast w momencie, kiedy powiesz, okej, no miałem takie problemy, tu był alkoholizm, tutaj jakby wyrok skazujący za coś tam, nie? Ale jakoś się udało, wygrzebałem się, jestem na prostej. Jest to dużo lepsze. A z drugiej strony jakby wartość celu, czekaj, ta ręka, wartość celu, dlatego że to jest coś, co w storytellingu nazywa się stawka. To znaczy, że ja to zawsze tłumaczę na przykładzie takiej opowieści, że Gordon Ramsay pewnego dnia obudził się z takim zamiarem zjedzenia jajecznicy. No i poszedł do kuchni i se zrobił. I to jest typowa gadka na rozmowie kwalifikacyjnej. Tak? Czy pragnąłem zjeść jajecznicę w mojej firmie, poszedłem do kuchni i se zrobiłem. No i nie macie za co podziwiać, nie? Natomiast w momencie, kiedy po pierwsze powiesz, że ten Gordon Ramsay się obudził z połamanymi rękami i wtedy se zrobiłeś jajecznicę, to jest lepsze. Ale zostawmy tę część, bo już to sobie omówiliśmy na tym handlowcu. Druga część to jest kwestia tego, dlaczego ta jajecznica była ważna. To znaczy, co by się stało, gdyby nie? Stawka albo katastrofa. Tak, to jakby te takie mechanizmy storytellingowe. Czyli na przykład, to nie jest zwykła jajecznica, tylko przyjeżdża królowa angielska, nadać mi tytuł szlachecki i ja ją muszę poczęstować jajecznicą, która w tym kraju jest jakimś tam, wiesz, customowym tym. No ty musisz powiedzieć, czym się królową częstuje tam, jak do was przyjeżdża.
Ostatnio jak była, to przywiozła swoje kanapki.
Aha, czyli jakby nie ma ten. Ale wiesz, stracisz tytuł szlachecki w momencie, kiedy to się nie stanie. W firmie, kiedy rozmawiamy o rozmowie kwalifikacyjnej, mówimy, że firma może, wiesz, krawędź bankructwa to jest taka już taka skrajna katastrofa. Natomiast ja sobie wyobrażam na przykład, że to jest tak, że zatrudnili mnie jako dyrektora sprzedaży, a wcześniej przede mną było 4 dyrektorów sprzedaży, każdy pracował rok i nikomu się nie udało tej firmy pchnąć do góry, więc to w ten sposób wygląda. Czyli wiesz, środowisko jest przeciwko mnie, jest jakaś tam katastrofa i ja wiem, że na pewno jeśli nie wzniosę tego o 20%, to oni mnie też wywalą, bo nie mają z tym żadnego problemu, tak? A ja mam małe dziecko, które mi tam kwili z głodu i surowe ziemniaki na razie je, więc trzeba umieć.
No. Na tej kwarantannie cię widzę tutaj, fantazja ponosi, naprawdę.
Nie, jakby rozważam wszystkie rzeczy, od czego można dostać gorączki, więc jakby surowe ziemniaki są na liście.
A co w sytuacji, bo jeżeli ja mam tę drogę i pokonałem te trudności, no to mam z czego szyć. Ale jeżeli jest tak, że ja po prostu wykonywałem swoje obowiązki w tej firmie, czy jako ten przedsiębiorca, jakoś mi się ułożyło, miałem szczęście, złapałem pierwszych klientów, potem przyszli kolejni i tak mi jakoś gładko poszło. Nie miałem, nie wiem, nie złamałem nogi, nikt mi nie umarł po drodze, nie miałem strasznego wypadku. No to wiesz, to czy jest szansa na to, żeby ta moja opowieść jednak była ciekawa, a nie taka, że w ogóle ziewamy.
Znaczy, jak będziesz opowiadał, że nie było w tym żadnej twojej zasługi i miałeś szczęście, to ona nie będzie ciekawa, no bo właściwie czego ja mam słuchać? Natomiast tutaj założenie jest takie, bo po pierwsze ludzka psychologia jest przeciwko tobie. Mhm. Przeciwko temu, co powiedziałaś. Może nie przeciwko tobie, bo jest za ciekawą opowieść, a przeciwko temu, co powiedziałaś. My na przykład wierzymy w sprawczość. Tak? To znaczy, że my wierzymy, że ludzie mają kontrolę nad sukcesem, nad tym, znaczy mamy inaczej. To są badania, które pokazują, że my potężnie przeceniamy własną naszą rolę w czymkolwiek, co nazywamy sukcesem. Więc nawet jeśli to, że twoja firma nie upadła, jest kwestią tylko i wyłącznie szczęścia, to ty na koniec dnia jesteś przeświadczony, że to jest twoja zasługa. I ludzie są chętniej, bardziej nastawieni do tego, żeby słuchać o tym, jak to była twoja zasługa, niż o tym, że no zobacz, nie złamałem ręki dzisiaj, dzisiaj nie złamałem nogi, nie, i właściwie to koniec. Więc to się samo dzieje. Druga rzecz. My jesteśmy przeświadczeni o swojej wyjątkowości. To znaczy, że punkt widzenia na przykład szefa i pracownika jest zupełnie różny, jeśli chodzi o ich rolę w projekcie. Mhm. Czyli na przykład szef uważa, że to szef wszystko zrobił, a pracownicy byli tylko trybikami, a pracownik odwrotnie uważa, że to on tu wszystko robi, a szef jest darmozjadem, który po prostu nie wiadomo, co tam w tym swoim gabinecie robi. Prawda? Prawdopodobnie jest gdzieś po środku. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaki szef, jaki pracownik. Ale dużo ciężej jest wpaść. Musiałbyś być, wiesz, w jakichś stanach depresyjnych, żeby mieć opowieść taką, że na dzień dobry, że pracuję w firmie, w której właściwie nic nie znaczy i tak. To jest, wiesz, to się nadaje na terapię już.
Powiem ci, a propos tego, co mówisz, słyszałem takie badania, nie pamiętam dokładnie, ile to było procent, ale tam chyba 80 czy 80 parę procent ludzi uważa, że jest mądrzejsza niż połowa społeczeństwa, jest powyżej średniej, że jest, nie wiem, bardziej atrakcyjna, że lepiej prowadzi samochód i tak dalej, i tak
to
dalej.
To jest zdrowie nasze psychiczne. Wśród studentów MBA były takie fajne badania, 95% uważa, że są w ostatnim centylu, jeśli chodzi o wyniki nauki w swojej grupie. Nie? I to są ludzie, których oni znają, bo wiesz, ja rozumiem, już bardziej prawdopodobne jest uważać, że jestem ładniejszy, mądrzejszy od świata, którego nie znam.
Tak.
Ale funkcjonuję w grupie 30 osób, znam ich wszystkich, piszemy razem egzaminy i się tam integrujemy. I 90% tych ludzi uważa, że jesteśmy w jednym tym centylu jakby najlepiej uczących się i tak dalej. Więc tutaj można to wykorzystać, absolutnie można to wykorzystać przy opowiadaniu historii.
Dobrze, to jeszcze jedna sytuacja, bo jeżeli ja mam w ogóle jakąkolwiek historię, tak jak powiedziałeś, nawet jeżeli ja byłem przeciętny, to znajdę sobie uzasadnienie, co ja tam tak naprawdę poprawiłem, czy osiągnąłem. Ale jeżeli ja jestem na początku dopiero mojej drogi zawodowej, jeżeli ja, wiesz, założyłem swoją firmę przedwczoraj, nie pracowałem wcześniej nigdzie, no to wiesz, to z czego tu cisnąć?
Różne rzeczy się zdarzają. To znaczy, założyłeś firmę wczoraj, ale nie urodziłeś się wczoraj. Bo zobacz coś takiego. Autentyczny przykład. Z mojej branży, czyli z branży reklamowej. Dwóch gości odchodzi z agencji reklamowej sieciowej i zakłada butik kreatywny. Nie wiem, czy myśmy nie opowiadali o tym w którymś odcinku podcastu, ale generalnie i oni robią historię firmy, razem tam, wiesz, z portfolio i tak dalej, na stronę internetową firmy, która powstała wczoraj. Dwóch gości ją stworzyło i tam jest napisane, pracowaliśmy dla Coca-Coli i MTV. No i teraz, jak wiesz, o co chodzi w tej historii, to wiesz dokładnie, że po pierwsze, jeden z nich pracował w agencji reklamowej, która pracowała dla Coca-Coli, no i on tam na planie reklamy coś robił, nie? Więc czy pracował dla Coca-Coli?
Tak sobie.
Tak sobie, ale czekaj, bo druga historia jest gorsza. MTV ogłosiło konkurs na logotyp do jednego z ich programów. I drugi koleś wysłał logotyp na ten konkurs. I nie dostali żadnej odpowiedzi, niczego. Pracowali dla MTV?
No nie.
No tak.
Znaczy, wiesz co, no, pracowali dla MTV. Nie zapłacono im, więc ja bym tego nie nazwał pracą.
No więc okej, ty byś nie nazwał pracą. Natomiast wiesz, co cię tutaj ratuje? To, że ludzie płytko się tobą interesują. Czyli znowu, ty jesteś tym gościem, który najwięcej czasu spędzi na rozkminianiu, czy myśmy naprawdę pracowali dla MTV, czy nie. Natomiast większość ludzi bierze twoje słowa i traktuje jako prawdę. My jesteśmy tak zaprogramowani na twardo, żeby traktować właściwie większość tego, co słyszymy naokoło, jako prawdę bez zadawania pytań. I teraz jeśli twoja historia się nie potknie, nie wywali na ryj tak dosyć poważnie w oczach słuchającego, to oni to wezmą, jak to mówią Amerykanie, at face value i pójdą z tym. Nie? Natomiast no, jeśli ona będzie niewiarygodna, w którymkolwiek momencie tak potkniesz się, no to będziesz się musiał wytłumaczyć. Wtedy rzeczywiście kłamanie jest do chrzanu. Dlatego na przykład uważam, że no, kłamanie jest do chrzanu, ale naginanie rzeczywistości? Come on.
Czekaj. Już ci tutaj zacytuję ci pewnego tutaj znanego influencera, który napisał na swojej stronie tak. Moimi klientami są między innymi Sony, HBO, Orange, czy startupy takie jak LiveChat, czy Brand24. Ile w tym jest prawdy? Bo to strona pawełtkaczyk.com, żeby nie było.
Tak, żeby nie było, nie? Wszystko jest prawdą, natomiast zobacz, nadużyciem na przykład, które jest nadinterpretowane w tym wszystkim, teraz jestem ja wykładający karty, tak? W poprzednim zdaniu było, że pomagam firmom budować silne marki.
Tak.
Kropka. Moimi klientami są Sony, HBO i Orange. I teraz to jest coś takiego, co jakby w psychologii nazywa się błędem koniunkcji.
Wiem, o co
to
chodzi.
To znaczy, że...
To wcale nie znaczy, że ty budowałeś dla nich marki.
Dokładnie. My łączymy niezwiązane ze sobą elementy w spójną, logiczną całość. Ja mogłem robić mniejsze rzeczy niż budowanie marki Kuna Orange, tak? No bo zakładam, że zrobił to ktoś inny. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, wiesz, pierwsze zdanie mówi budowałem marki, kropka. Drugie zdanie mówi pracowałem dla Sony, HBO, Orange, a nasz mózg łączy te dwie rzeczy za pomocą błędu koniunkcji w jedną jakby spójną całość.
Okej. No tutaj myślę, że bardzo cenny wniosek z tego, co mówisz, jest taki dla wszystkich ludzi, którzy są odbiorcami tych opowieści, żeby być bardziej dociekliwym i wnikać w to, które elementy tej opowieści rzeczywiście, jak należy interpretować. Bo tak jak mówisz, pracowaliśmy dla MTV czy dla Coca-Coli, nie zawsze musi oznaczać, że ten ktoś wystawił takiej firmie fakturę.
Tak, absolutnie tak. Aha. Wykonał pracę, nie? Tak. W sensie walił młotkiem dla Coca-Coli czy MTV, natomiast czy była to praca, o której MTV czy Coca-Cola wiedziały, to jest już zupełnie inna sprawa.
Dobra, to wiesz co, jeszcze bym... Ostatnie pytanie dotyczące takiego człowieka bez doświadczenia, bo jeżeli ktoś był wcześniej w korporacji, czy był nawet na stażu w jakiejś firmie i może się pochwalić tym, że tam, nie wiem, kserował dokumenty dla firmy X i może powiedzieć, że dla niej pracował, no to jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia, to gdzie szukać jakiegoś zalążka tej swojej opowieści? W szkole,
dwie rzeczy,
w podstawówce?
Dwie rzeczy, bo pierwsza rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, którą myśmy właściwie pominęli, to jest coś takiego, co nazywa się transfer autorytetu. To znaczy, że powiedziałeś, że koleś kserował dokumenty dla jakiejś firmy X i teraz jeśli firma X to jest coś, co twój klient zna i szanuje, to samo kserowanie dokumentów dla firmy X sprawia, że jakby twoja wartość w moich oczach rośnie.
Przez asocjację.
Przez asocjację dokładnie w ten sposób. Więc to jest coś, z czym też powinniśmy się rozprawić. Powinniście używać czegoś takiego. Tak, dlatego na mojej stronie jest Sony HBO Orange, dlatego że znacie, łączycie mnie, mówicie, Sony jest fajny, dlatego jakby Paweł Tkaczyk też jest fajny. Natomiast druga rzecz, gdzie szukać tego doświadczenia? Dlatego powiedziałem gdzieś tam kilka zdań wcześniej, nie urodziłeś się wczoraj. Bo to nie jest kwestia doświadczenia tylko i wyłącznie zawodowego. Oczywiście, że jeśli masz, wiesz, 45 lat, i żadnego doświadczenia zawodowego, no to ja mam, wiesz, wielką czerwoną lampkę w głowie, mówię, czego tu stary szukasz, nie? Natomiast jeśli masz 19 lat i żadnego doświadczenia zawodowego, no to umówmy się, ja się nie spodziewam wielkiego doświadczenia zawodowego po tobie. Aha. I teraz oddaj trochę jakby sprawiedliwości i szacunku twojemu rozmówcy na tej rozmowie kwalifikacyjnej. Uświadom sobie, że on, Jezu, wie, że masz 19 lat i nie masz 20 lat doświadczenia, natomiast on szuka prawdopodobnie umiejętności, a nie doświadczenia. I te umiejętności mogłeś wykazać poza kontekstem pracy, bo możesz na przykład powiedzieć, że jakby, nie wiem, mam 7 rodzeństwa, przetrwałem COVID, świetnie pracuję w warunkach stresu, nie? Więc coś takiego. Czy, nie wiem, pracowałem w szkolnym samorządzie. Tak, takie rzeczy się zdarzają bardzo często, tak? Że pracowałem w szkolnym samorządzie, zebraliśmy na jakąś tam chorą dziewczynkę 200 000 złotych. I ja mówię, kurde, brat, jak odwaliłeś coś takiego w trzeciej klasie liceum...
Szacun.
Szacun, absolutnie. Więc ludzie szukają umiejętności, a nie niekoniecznie jakby tego doświadczenia.
To jeszcze nie koniec rozmowy z Pawłem Tkaczykiem. W drugiej części Paweł odpowie na kilka waszych pytań, ale najpierw recenzja książki. Książki, którą napisali wspólnie Ant Middleton, Colin McLachlan, Matthew Allerton i Jason Fox. Chcę wam dzisiaj polecić książkę pod tytułem Odważni wygrywają. To jest książka nietypowa, dlatego że ma aż 4 autorów i ci autorzy to nie są zawodowi pisarze, to nie są biznesmeni, to są byli żołnierze brytyjskich sił specjalnych. I podtytuł tej książki już to zdradza, bo brzmi on Lekcje życia i przywództwa od członków sił specjalnych SAS. Dlaczego ta książka może się przydać przedsiębiorcy? Dlatego, że przedsiębiorca, podobnie jak żołnierz sił specjalnych, ma do czynienia z wieloma niespodziewanymi sytuacjami, w których trzeba bardzo szybko podejmować decyzje w warunkach, kiedy nie jesteśmy pewni tak naprawdę, co nam zagraża albo co przyniesie przyszłość, ale warto też zwrócić uwagę na to, że żołnierze sił specjalnych są po pierwsze bardzo starannie selekcjonowani, a po drugie są uczeni takich zachowań, które można zastosować nawet w warunkach skrajnego stresu, skrajnego zmęczenia, w warunkach, kiedy większość z nas po prostu by się poddała. I to, co ciekawe w tej książce, to to, że wszyscy ci czterej panowie, wszyscy czterej autorzy, po tym jak wyszli z sił specjalnych, zajęli się czy to występami w mediach, czy to biznesem, i dzięki temu potrafią się świetnie komunikować i potrafią bezpośrednio przełożyć to, czego nauczyli się jako żołnierze, właśnie na sytuacje biznesowe. Jest w tej książce wiele cennych lekcji. Ja chciałem się podzielić tylko jedną, która szczególnie utkwiła mi w pamięci. Porażki i sukcesy należy traktować dokładnie tak samo. O co chodzi? O to chodzi, że jeżeli mamy wpadkę, jeżeli poniesiemy porażkę, no to trzeba po prostu przeanalizować ją i zastanowić się, co sprawiło, że do niej doszło. Jeżeli odniesiemy sukces, to warto zrobić dokładnie to samo, czyli zatrzymać się na chwilę, popatrzeć, dlaczego nam się udało ten sukces osiągnąć, żeby wiedzieć, jak postępować w przyszłości. I tego typu lekcji nieoczywistych i dających do myślenia jest w tej książce bardzo wiele, dlatego polecam, odważni wygrywają. Tę książkę dostałem do zrecenzowania w ramach współpracy z wydawnictwem SQN, ale żeby było jasne, mówię o niej nie tylko z tego powodu, uważam, że naprawdę jest ciekawa i warto ją przeczytać. Wracamy do rozmowy z Pawłem Tkaczykiem, nagrywaliśmy ją w formie live'a, pierwsza część to była rozmowa między nami, w drugiej części Paweł odpowiadał na wasze pytania zadawane na żywo. Tych pytań było łącznie ponad 50, do podcastu wybrałem kilka, a pełne nagranie, ponad dwugodzinne, jest dostępne w klubie małej wielkiej firmy. Kilka osób prosiło o wskazówki, jak mówić o działalności w konkretnych branżach. Na przykład, kiedy jesteś trenerem personalnym, zajmujesz się ozonowaniem, produkujesz drewniane pionki do gier planszowych i tak dalej. Każdy pewnie mógłby tu wstawić własny przykład. Piotr Babula, my produkujemy zdrowe soki. Jak to przedstawić? Zdrowie?
Nie wiem. Znaczy, to za ogólne, tak? W sensie takim, że znowu wracamy, bo za każdym razem, jak ktoś będzie pytał, hej, a jak mam opowiedzieć o sobie, to możemy się umówić tak, że przeprowadzę nas przez ten taki schemat całkowity, tak? Schemat całkowity jest taki. Powiedziałeś, że produkujemy zdrowe soki, czyli mamy przypisanie do kategorii. Kto tego będzie potrzebował? To jest jedna rzecz. Natomiast potem zaczyna się proces decyzyjny klienta. I teraz w tym procesie decyzyjnym on, musi cię polubić. Więc zrób coś takiego, żeby się zaśmiał. Zrób dowcipne coś, ale zaśmiał to jest skrót myślowy, on musi coś poczuć. Potem on cię musi odróżnić od konkurencji. Odróżnienie od konkurencji można robić na kilka sposobów. Transfer autorytetu. Hej, produkujemy soki, które pije królowa angielska. Można liczbami, czyli nasze soki zawierają dwa razy więcej magnezu niż cokolwiek innego, albo zaspokajają wszystkie twoje dzienne dawki. Społeczny dowód słuszności, sprzedaliśmy pierdyliard tych soków, są jakby na liście bestsellerów New York Timesa. Nie? To raczej książki niż soki, ale jak dasz sok na listę bestsellerów New York Timesa, uważam, że jakby ludzie się na niego rzucą. Więc to. I potem właściwie już idziesz do call to action. I teraz to są elementy obowiązkowe. Opowiadanie o kimkolwiek, tak? Ja widzę pytanie na przykład, nie wiem, jak trenerkę personalną opowiadać, czy cokolwiek innego tam pewnie gdzieś tam będą później. Natomiast to są obowiązkowe elementy w każdej opowieści. Afekt emocjonalny, rozróżnienie za pomocą pewnych jakby policzalnych jednostek i no, transfer autorytetu, czy znowu jakieś tam nie do końca racjonalne, pseudoracjonalne argumenty. Tak to działa.
Ania pyta jeszcze tak, ja robię torty, banał taki, jak to ukwiecić i jeszcze dodać doświadczenie drugiej osoby, w sensie rozmówcy, nie? I jeszcze ten element zbawczy mojej działalności.
Znaczy, ja uważam, że torty to jest mega wdzięczny temat, dlatego że torty wiążą się z potężnymi emocjami. I w momencie, kiedy w opowieści skupisz się na emocjach osoby, która ten tort dostała, to ty jesteś tym rycerzem, rycerką, na białym koniu, która te emocje dostarczyła. Wiesz, powiedziałem, że tort to jest bardzo wdzięczny temat, no bo wyobraź sobie, że, nie wiem, sprzedajesz parasolki oświetleniowe do studiów fotograficznych. Rzucam, co mam, wiesz, przed oczami.
Albo wózki
chwili,
widłowe.
Albo wózki widłowe. I tam nie ma tych emocji związanych z produktem. To jest ciężej wybudować. Natomiast, wiesz, tort, ja sobie od razu wyobrażam, dziecko, które tam, wiesz, biegnie i tak dalej, kobietę, która tam łzy w oczach, tak, czy jakieś tam niespodziankę, czy cokolwiek. Tam jest mnóstwo fajnych rzeczy do opowiadania, tylko nie skupiaj się na tortach, ale na emocjach, które te torty dowożą i wtedy jakby mamy to.
Wiele waszych pytań też skupiało się na emocjach, a konkretnie na wątku, który pojawił się już wcześniej w rozmowie, czyli jak się chwalić, żeby nie przesadzić. I bardzo dobrze, że te pytania się pojawiły, bo dzięki temu udało nam się ten wątek pogłębić. Bogumiła Sobiczewska pyta, jak się chwalić, żeby nie być posądzonym o bufonadę? Mam wrażenie, że najtrudniejsze jest znalezienie środka. I znowu widzisz, wracamy do tego tematu.
Cały czas, nie?
Że to jest strasznie trudne.
Znaczy nie, ja nie uważam, że to było trudne. Ja uważam, że większość tej trudności leży w głowie chwalącego. To znaczy, że my mamy taką kulturę. Mhm. Powiem ci coś kontrowersyjnego. Czytałem takie badania, nie wiem na ile one są prawdziwe. Znaczy, w sensie, staram się sprawdzać źródła i to są porządne badania, natomiast no, nie wiesz, możesz się z nimi zgadzać albo nie. Natomiast, że to wynika tak naprawdę z osadzenia Europy, tej części Europy, w kulturze chrześcijańskiej, rzymskokatolickiej. Mhm. Jakby w tej takiej metaforze, że prędzej wielbłąd przez ucho igielne, niż bogacz do Królestwa Niebieskiego, gdzie tak naprawdę protestanci nie mają problemu z chwaleniem się swoją pracą, dlatego że w etosie protestanckim dobra praca jest chwaleniem Boga.
Tak.
Tak naprawdę, to jest niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący, tak? Chodzi o to, że ten etos jest bardzo mocno osadzony. Ta różnica między jakby rzymskokatolicyzmem a protestantyzmem, widać ją właściwie właśnie w koncepcie chwalenia się. Mhm. Czyli Amerykanie, których uważamy za takich właśnie, wiesz, bezwstydnych czasami, tak? W tym chwaleniu się, oni to mają między innymi dlatego, że, wiesz... Oni zaczęli właśnie od czegoś takiego.
No Brytyjczycy też to mają. Czasami jest tak, że właśnie coś jest takie bardzo, bardzo chwalone, a się okazuje, że wcale szału nie ma, no ale, ale to jest to na pewno element kultury. I myślę, że, że właśnie te wątpliwości, które mamy związane z tym, czy przypadkiem nie będziemy trochę za bardzo tacy bufoniaści, wynikają no właśnie, tak jak mówisz, z tej kultury, tylko... To, że ja sobie z tym poradzę w mojej głowie, nie oznacza, że mój rozmówca nie odbierze mnie jako bufona.
Znaczy, to czekaj, bo to jest kwestia tego, czy bufonada ma miejsce w twoim budżecie. Zupełnie poważnie, bo kiedyś, nie wiem, czy tego też nie opowiadałem ci kiedyś, ale byłem na takiej konferencji, gdzie to była konferencja dla fotografów, ślubnych, weselnych, dzieciowych i tak dalej, i tak dalej. I ja im opowiadałem o tym, w jaki sposób właśnie zwiększyć obroty w biznesie i różne inne cudawianki. Jedną z tych rzeczy, które im pokazywałem, to były tak zwane maile ponaglające. Czyli wysłałeś do klienta ofertę i klient się do ciebie nie odzywa. I teraz jeśli wysłałeś tych ofert 20 i nie odzywa się do ciebie 10 klientów, no to kuna wysyłasz maile ponaglające, tak? Hej, wysyłałem do ciebie ofertę, robimy czy kuna nie robimy? I jedno z pierwszych pytań, które dostałem, a propos tego, bo to jest świetna praktyka biznesowa, właściwie zerowym kosztem, znaczy kosztem wysłania tego maila, zwiększasz liczbę ofert, na które ci odpowiedzieli, o ileś procent, nieważne ile, ale ileś, nie? Bo to może iść tylko w górę.
Tak.
I teraz pierwsze pytanie, które dostałem, było takie, czy nasz klient nie uzna, że jesteśmy zdesperowani? Na co ja odpowiedziałem, gdzie w twoim Excelu są dwa różne konta na pieniądze od klientów zdesperowanych i niezdesperowanych. Bo w moim budżecie czegoś takiego nie ma. Nie? Znaczy, jeśli klient mi płaci, to mam absolutnie gdzieś, czy on jest zdesperowany, czy nie jest zdesperowany. I to samo bym odpowiedział na te pytania o bufonadę. To znaczy, że sprowadza się do tego, czy moja komunikacja, tak jak powiedzieliśmy na początku, jest skuteczna, czy nie jest skuteczna. Kropka. I teraz mam gdzieś naprawdę, co ludzie o mnie sądzą, bo mam Excela na koniec dnia, który mówi, że jakby ten mail, który ja uznaję za bufoniasty i nie wiem, być może dwóch klientów się poskarżyło, generuje mi 8 na 10 zleceń, a mail, który nie jest bufoniasty, generuje mi 4 na 10. Więc głupi bym był, gdybym używał tego, wiesz, więc to. Pytanie, dla kogo robisz biznes? No bo to właściwie do tego się sprowadza.
Tak, i do właśnie mierzenia skuteczności, dlatego że to jest też mega ważne i super, że jakby doszliśmy do tego momentu, bo rzeczywiście sam ostatnio miałem taką refleksję, że czasami jak patrzę na ludzi, którzy są aktywni w internecie, to niektórzy z nich robią takie rzeczy, które gdzieś mnie wychodzą trochę poza moją osobistą wrażliwość, na przykład. Ale jak widać, mają wyniki. I to jest pytanie, czy ja chcę czuć się komfortowo z tym, co robię i liczyć się z tym, że odpadnie mi przez to część klientów, czy chcę trochę wyjść z tej strefy komfortu słynnej i zawalczyć o tych klientów, którzy oczekują tego, że ja zrobię coś właśnie trochę zwariowanego, trochę nieszablonowego, trochę być może bufoniastego, bo to ich przekona. Dlatego, że z drugiej strony mogę wypaść na bufona i część klientów tak mnie odbierze. Ale z drugiej strony, jeżeli ja będę taki skromny, to część klientów odbierze mnie jako niepewnego własnej wartości, jako gościa, dokładnie, który nie jest przekonany, że sprzedaje coś, co naprawdę jest sensowne. I tutaj zawsze znajdą się jedni i drudzy. No nie ma co się czarować. Nie ma się co czarować, że tylko mówienie o swoich sukcesach jest trudne, mówienie o tych słabszych momentach, o wpadkach też, chyba nawet bardziej. Paweł Ciszek pyta, jestem ciekawy, jak w kontekście opowiadania o sobie mówić o trudnościach i porażkach. I tutaj też jest pytanie jeszcze od Anwesenheit. A jak mówić o swoich porażkach, na przykład w kontekście tego słynnego pytania o porażkę w rozmowie o pracę?
No właśnie dokładnie w taki sposób, żeby to pokazało tego bohatera, który się potknął, a potem się podniósł. Mhm. Bo porażki, wiesz, oczywiście, że my mamy z jednej strony taką perwersyjną przyjemność ze słuchania o ludzkich porażkach, ale no, nie po to jest ta komunikacja. Na rozmowie kwalifikacyjnej, czy randce, czy cokolwiek innego, zwykle pod tekstem tego pytania jest, wiesz, opowiedz mi o porażce, a zakończ to tym, czego się nauczyłeś. Albo ewentualnie no, w jaki sposób cię to rozwinęło, czy cokolwiek innego. No bo opowiadanie o porażkach, bez sensu, tak? Więc ja bym nawet się nie wdawał w taką dyskusję, jeśli ktoś nie chce słuchać o tym, w jaki sposób się rozwinąłeś, więc to. Natomiast jak oni pytają, co ci się w życiu nie udało, no to, znaczy, powiem tak, ja w ogóle nie mam problemu z mówieniem i słuchaniem o porażkach. Mhm. Natomiast problematyczna jest taka opowieść, gdzie pytasz, co ci w życiu nie wyszło, no a ty mówisz, no rozwód, trzecia żona, nie, i tak dalej, i tak dalej. I ta opowieść się kończy właściwie tylko i wyłącznie na wymienieniu listy porażek. Ona jest tak samo słaba, jak lista zwycięstw. Jest może nie mało wiarygodna, tak? Ja już się nie zastanawiam nad wiarygodnością. Natomiast myślę nad tym, że kurczę, badę, no po co?
Uwaga, i teraz powiem coś, co mi właśnie przyszło do głowy, więc ostrzegam, może być kiepsko. Porażka to jest przystanek na drodze do sukcesu. I teraz, jeżeli...
Czekaj, zmienię ci opis na Marco Jankello.
I teraz, jeżeli wysiądziesz na tym przystanku, to będzie to słabe, dlatego że zostaniesz w tej porażce. Natomiast jeżeli uznasz, że to był przystanek, na którym ty może i wysiadłeś, ale wsiadłeś z powrotem i pojechałeś dalej, to wtedy to zupełnie zmienia postać rzeczy. Ja czasami, jak gdzieś tam mówię o początkach mojej firmy, no to ja miałem dwie firmy, które generalnie były porażką, ale nauczyłem się na nich, jak zrobić to lepiej i dzięki temu trzecia firma wyszła mi dobrze. Więc to jest klucz, żeby ta porażka nie była właśnie punktem docelowym, tylko żeby była przystankiem. To było już ostatnie pytanie z rozmowy z Pawłem Tkaczykiem, ale jeżeli zainteresował cię ten ostatni wątek, czyli mówienie o swoich słabościach, to mam doskonałą wiadomość. Nagrałem cały odcinek na ten temat z autorem Biblii Copywritingu Darkiem Puzyrkiewiczem. Posłuchaj krótkiego, 40-sekundowego urywka.
Jest taka stara technika copywriterska, która mówi, ujawnij w swoim produkcie jakąś słabość, jakąś wadę, jakąś coś, bo co się wtedy dzieje? Klienci tak szukają wad. Klienci nie wierzą we wszystko, co napiszemy i nie wierzą, że to będzie takie proste, łatwe, przyjemne i to wszystko po prostu bez problemów ujdzie. Będą szukać tej wady. Więc są dwie opcje. Albo ty pokażesz im tą wadę, albo oni sami znajdą nie taką, którą chcesz. Więc lepiej wystawić się i powiedzieć, słuchaj, mój produkt jest fajny, ale tutaj coś nie idzie, muszę się do tego przyznać, tylko wiesz, dla takich ludzi jak ty na przykład to nie ma żadnego problemu, ale przyznać się, że to jest moja wada. I wtedy jest, aha, faktycznie ma wadę, czyli jest coś prawdziwego, namacalnego.
Całą rozmowę z Darkiem Puzyrkiewiczem znajdziesz w 157. odcinku podcastu na maławielkafirma.pl/157, jak 157 odcinek. A w klubie Małej Wielkiej Firmy czeka na ciebie nowy prezent do pobrania, PDF z opisem 4 strategii, które pomogą ci wyróżnić się na tle konkurencji. Jeżeli jeszcze nie macie w klubie, zapraszam na maławielkafirma.pl/rejestracja. Nowy odcinek za 2 tygodnie. Na razie.